Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nie każę wam umywać sobie nóg, ale pomagajcie sobie nawzajem, powiedział papież więźniom podczas mszy Wieczerzy Pańskiej. Franciszek sprawował ją w zakładzie karnym Paliano pod Rzymem. Ojciec Święty spożył dzisiejszy obiad w towarzystwie 10 księży z rzymskiej diecezji. Franciszek odwiedził Benedykta XVI. Witam 13 kwietnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Wielkoczwartkową mszę Wieczerzy Pańskiej Franciszek sprawował w zakładzie karnym w Paliano pod Rzymem. Osadzeni tam więźniowie odsiadują zazwyczaj wieloletnie wyroki. Wśród 12 osób, którym papież umył nogi, 2 zostały skazane na dożywocie. Innym kara kończy się między rokiem 2019 a 2073. W homilii Franciszek wyjaśnił więźniom znaczenie liturgicznego gestu umycia nóg. Przyznał, że kiedy jechał do więzienia, wszędzie po drodze pozdrawiali go ludzie jako głowę Kościoła. Ale głową Kościoła jest Pan Jezus, papież jest jedynie jego wizerunkiem, dlatego też robi to, co czynił Jezus. A on w noc przed śmiercią, kiedy już wiedział, że Judasz go zdradził, chciał okazać swym uczniom, że umiłował ich do końca, mówił papież. Bóg kocha właśnie tak, do końca. Oddaje swoje życie i to za każdego z nas i chlubi się tym. Chce tego, bo On jest miłością. Do końca ich umiłował. A to nie jest łatwe, bo wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy mamy swoje ograniczenia, wady, tyle rzeczy. Ale wszyscy potrafimy kochać, lecz nie tak jak Bóg, który kocha nie licząc się z konsekwencjami, aż do końca. Papież wyjaśnił, że aby ukazać tę pełnię miłości, Jezus umywa nogi swym uczniom. Była to zwyczajna czynność, którą wykonywano po przyjściu do domu przed posiłkiem, ale zajmował się tym niewolnik. Jezus odwraca tu cały porządek. Ten, kto wydaje się największy, ma wykonywać pracę niewolnika, aby zasiewać miłość, między wami. Ja nie każę wam umywać sobie nawzajem nogi, byłoby to śmieszne, nieprawdaż? Ale to jest pewien symbol, obraz. Tak, powiem wam, jeśli możesz w czymś pomóc, w czymś usłużyć twemu koledze tu w więzieniu, twej koleżance, zrób to, bo to jest miłość, to jest umycie nóg, być sługą innych. Franciszek jeszcze raz przypomniał, że wzorem takiej postawy jest sam Bóg. On właśnie tak się zachowuje względem nas. On nam służy, jest sługą. Wszyscy jesteśmy nędznikami. Ale On jest wielki, On jest dobry i kocha nas tak, jakimi jesteśmy. Dlatego podczas tej liturgii myślmy o Bogu, o Jezusie. Nie jest to ceremonia folklorystyczna. Jest to gest, który przypomina, co nam dał Jezus, bo po umyciu nóg wziął chleb i dał nam swoje ciało. Wziął wino i dał nam swą krew. Taka jest miłość Boga. Dziś myślmy tylko o miłości Boga. Zgodnie ze swym zwyczajem, Franciszek spożył dzisiejszy obiad w towarzystwie przedstawicieli rzymskiego duchowieństwa, zarówno diecezjalnego, jak i zakonnego. Tak jak w poprzednich latach miało to miejsce w apartamencie arcybiskupa Angelo Becciu, substytuta w sekretariacie stanu. Tym razem z papieżem zasiadło do stołu 10 kapłanów. Przy posiłku dzielili się z Ojcem Świętym swymi kapłańskimi doświadczeniami i problemami. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o kolejnym spotkaniu 2 papieży. Odbyło się ono wczoraj po południu. Franciszek odwiedził Benedykta XVI w jego watykańskiej rezydencji Mater Ecclesiae. Ojciec Święty złożył mu życzenia z okazji świąt wielkanocnych oraz przypadających w niedzielę 90. urodzin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
13 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Chrześcijanie na wschodniej Ukrainie po raz kolejny przeżywają święta w wojennej atmosferze. O ich sytuacji ksiądz Mariusz Krawiec rozmawia z biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobiłą. Zapraszamy.
Jaka aktualnie jest sytuacja w Donbasie, w miejscach, gdzie toczą się działania zbrojne?
W dalszym ciągu jest niespokojnie. Codziennie są obstrzały. Pod Mariupolem, koło Awdijiwki, stoją oddziały separatystów i nękają przede wszystkim ludność cywilną. Chodzi o to, aby zmęczyć miejscową ludność, żeby już usunęli się całkiem w głąb Ukrainy albo gdzieś dalej i żeby te miejscowości opustoszały. W czasie Wielkiego Postu mieliśmy nadzieję, że ustaną walki, dlatego że i z jednej i z drugiej strony są prawosławni i wszyscy przeżywamy Wielki Post i że może ten Wielki Post ożywi umowy z Mińska i ostrzały zostaną wstrzymane, ale okazało się, że nie robi wrażenia na separatystach nawet taki aspekt Wielkiego Postu, gdzie trzeba szukać dróg pojednania, przebaczenia. Kapłani mówią o tym, że bez przebaczenia na Donbasie ten konflikt się nie zakończy nigdy. Że trzeba sobie przebaczyć wzajemnie, że potrzebna jest i amnestia, i przebaczenie. I wtedy jest nadzieja, że ten konflikt zostanie powstrzymany. Jest w tej chwili przez różne kościoły, przez katolicki, prawosławny, przez wspólnoty protestanckie organizowany w Zaporożu marsz paschalny i mamy nadzieję, że ta wspólna modlitwa, będzie kilka tysięcy ludzi na tej modlitwie, będziemy iść główną ulicą Zaporoża i będziemy się modlić, aby Pan zmartwychwstały zwyciężył wszelkie zło, grzech niezgody, grzech wojny i żeby ta nasza wspólna modlitwa doszła do niebios. Mamy nadzieję, że pomimo bardzo złych prognoz politycznych, że Bóg uczyni cud i powstrzyma wojnę, i tak żeby ludzie mogli wrócić do swoich domów.
Kiedy dokładnie odbędzie się ten marsz?
W niedzielę paschalną. W tym roku tak jest ładnie, że i prawosławni, i katolicy razem będziemy świętować święta paschalne. I dlatego jest okazja, że rzeczywiście tak jednym sercem, jedną duszą w jeden dzień pokłonimy się aż do ziemi Zbawicielowi i będziemy prosić w intencji Donbasu, Ukrainy, a także i całego świata o pokój.
Jak wygląda w tej chwili dystrybucja darów w ramach akcji Papież dla Ukrainy?
Realizowane są małe projekty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na to, żeby ludzie mogli coś zasadzić, posiać, a więc staramy się pomagać tym organizacjom, które próbują dostarczyć ziemniaki, tak zwane sadzeniaki, po to, żeby mogli sobie ludzie w ogródkach swoich posadzić, żeby mieli się też czym zająć latem, a jednocześnie, żeby już na jesień, jak Pan Bóg pozwoli, żeby mogli zebrać jakiś tam urodzaj i także, żeby mogli sobie posiać rosadę, wysadzić marchew, buraki, to, co jest potrzebne do jedzenia, dlatego że tam ze świeżą żywnością są problemy, szczególnie owoce, warzywa. To jest też ważne, bo jak człowiek już wyjdzie na powietrze i tam z motyką trochę popracuje, to też psychicznie już nie myśli cały czas o tej wojnie. Choć są takie miejscowości, takie miejsca, gdzie jest to niemożliwe ze względu na to, że jest dużo min i ludzie mają zakaz wychodzenia na pewne terytorium, a więc pewne pola są zaminowane i tam nawet taka pomoc nie rozwiąże sprawy. W dalszym ciągu współpracujemy z organizacjami, które mogą okazać medyczną pomoc. Na samej linii frontu na dzień dzisiejszy to jest największa potrzeba w medycynie, dlatego że lekarzy tam nie ma w tych punktach, szczególnie na wioskach. Lekarze bez granic mają zakaz pojawiania się przez wyższe swoje naczelstwo, dlatego że to jest teren obstrzeliwany i ludzie często są pozbawieni najprostszej nawet pomocy medycznej, dlatego współpracujemy z tymi, którzy mogliby dotrzeć do najbardziej potrzebujących lekarstw i takiego najbardziej podstawowego badania.
Proszę powiedzieć, jak wygląda dzień codzienny w miejscowościach takich jak na przykład Awdiejewka czy okolicznych, które, jak donoszą media ukraińskie, są praktycznie non-stop obszczeliwane.
Ludzie stają rano, a czasami nocą nie śpią, dlatego że jak jest obstrzał, wtedy w tych blokach oni uciekają schodami do piwnicy, chowają się w takich miejscach, gdzie mogą być mniej więcej bezpieczni. A potem z rana mówią, wychodzimy, żeby się zorientować, jakie szkody. Ale bywa tak, że obstrzeliwane były miejscowości nocą. Myśleli, że już tak do południa będzie spokój, a z rana poprawka. I dlatego cały czas nasłuchują też, czy już się tam coś nie zaczyna dziać, bo wtedy się trzeba znowu schować. Potem następna rzecz to jest poszukiwanie żywności. Dowiadują się, gdzie, jaka organizacja, czym pomaga, kto co przywiózł. Modlą się, żeby nie odłączyli im prądu na długo, bo po każdym obstrzale zazwyczaj jest uszkodzona linia energetyczna i energetycy boją się już wyłazić na słupy. Bywa tak, że władze na przykład Awdijewki umówiły się z separatystami, że będą remontować linię energetyczną. I ci mówią, dobrze, remontujcie, pozwalamy. I tylko brygada energetyków przyjeżdża, a tu ci zaczynają mucić pociskami i oni wtedy nic tam nie mogą zrobić. I bywa, że kilka razy trzeba się domawiać, zanim rzeczywiście pozwolą wejść na słupy i popodłączać przerwane przewody. I to jest dla nich największy problem. Poza tym blokada jest Donbasu. Na torach stoją ludzie i nie puszczają pociągów, dlatego że organizacje kontrolowane przez ukraińską stronę podejrzewają, że wysocy urzędnicy państwowi mają jakieś zyski z tego handlu z separatystami i dlatego też starają się odizolować tamten region, żeby w pewnym sensie zmusić ich do zmiany podejścia do tej wojny. A więc ogólny zamęt, bardzo dużo ludzi mówi, że już teraz to nie wiem, o co tam chodzi. Wiemy, że jest wojna, ale kto jest zainteresowany, kto blokuje w tej chwili najwięcej, trudno jest powiedzieć, dlatego że są ci, którzy nieźle zarobili na tej wojnie i zarabiają, a jednocześnie cierpią ludzie. Najstraszniejsze to jest to, że ludność cywilna cierpi. Cierpią dzieci, dlatego że jak jest mocny obstrzał, trzeba je wywozić potem do innych szkół. Potem pobędą tam w internatach gdzieś i trzeba ich z powrotem przywieźć. Bywa tak, że przywiozą dzieci z internatu już do swojej szkoły, a tu na drugi dzień znowu obstrzał i znowu trzeba przewozić. Szkoda tych dzieci, chociaż okazuje się, że dzieci są w miarę odporne. Ja nigdy nie myślałem, że dzieci mogą być tak odporne. Zauważyłem, że na przykład bardziej są zestresowani rodzice tych dzieci. Oni przeżywają. A dzieci gdzieś się nawet przyzwyczaiły, jak popatrzyłem, że tak z daleka był obstrzał i taka grupka dzieci. Wszyscy dorośli mnie tam huknęło, trośmy tak drgnęli, a dzieci już spokojnie, tak jakby to ktoś się tam bawił petardami. A więc Bóg daje tym dzieciom taką łaskę, że te straszne chwile potrafią przeżyć w miarę tak spokojnie. Oczywiście wiemy, że to gdzieś tam w podświadomości zostaje i potem w przyszłości ono może wyłazić w różnych formach. I dlatego tak bardzo jest ten pokój upragniony tam na tym Donbasie. Byłem we Lwowie, takiej jezuickiej organizacji. Zobaczyłem, jak ładnie pracują, jak rzeczywiście są przygotowani na przyjmowanie ludzi. Czyli widzę jednocześnie, że ta wojna wyzwala w wielu osobach bardzo takie dobre reakcje solidarności i myślę, że to jest taka perspektywa dla nas wszystkich, że Ukraina będzie w dalszym ciągu jeszcze doświadczana. Dlatego musimy być gotowi na takie wielkie doświadczenie i jednocześnie gotowi na taką solidarność, że być może w przyszłości trzeba będzie się podzielić ostatnim kawałkiem chleba. Na razie mamy jeszcze tego chleba i dzięki Ojcu Świętemu Franciszkowi możemy pomagać tym ludziom tak spokojnie, a być może w przyszłości trzeba będzie się podzielić swoim ziemniakiem, swoim chlebem. I widzę, że nasi chrześcijanie, tak prawosławni, jak i katolicy, protestanci, są gotowi na takie wyzwanie.
zdaniem księdza biskupa, jaki jest największy w tej chwili problem tych ludzi, nawet jeśli by powrócił pokój? Czy ci ludzie, którzy doświadczyli dramatu wojny, będą w stanie sami podnieść się? Myślę też o tej sferze duchowej, psychologicznej, czy też będzie potrzebna tutaj jakaś pomoc?
Trzeba będzie wielkie kiedyś jakieś robić rekolekcje, dni skupienia, lekcje czytać dla nich, wykłady duchowe o przebaczeniu. Ja tak patrzę na tych ludzi, jak tam ktoś w rodzinie zginął albo nogę urwało, zranienia są wielkie i nienawiść jest ogromna. I dlatego też widzę na przyszłość, że z chlebem jakoś może Pan Bóg pozwoli i damy sobie radę, że się podzielimy. Ale z tym przebaczeniem, z zagojeniem ran, tym negatywizmem, który pozostawia ta wojna, który podzielił tych, którzy kiedyś w jednym wojsku służyli. Bywa tak, że koledzy z koszar stoją po dwóch różnych stronach barykad, a kiedyś byli w jednym wojsku. A w tej chwili wielka nienawiść. Nawet przyjaciele stali się już nieprzyjaciółmi i propaganda jeszcze bardziej nakręca ten proces nienawiści, takiego nieprzebaczenia, jak oni mogli tak zrobić, jak mogli się dać tak oszukać. I ja myślę, że w przyszłości to będzie wielkie zadanie dla wszystkich kościołów tutaj, abyśmy sami, będąc w duchu zjednoczeni na modlitwie, żebyśmy potrafili tak wyprosić u Pana Boga i tym ludziom tak pokazać życie ludzkie, że bez przebaczenia będą cierpieć jeszcze pokolenia. A jeżeli przebaczymy, to jest możliwe i zakończenie wojny, i ten pokój przyjdzie, i te rany się zagoją.
Co mogą zrobić chrześcijanie w Polsce, na świecie, aby pomóc Ukrainie, która cierpi, która krwawi?
Chrześcijanie i w Polsce, i na świecie bardzo są zaangażowani, przeżywają, pomagają. Ta pomoc papieska jest tego przykładem, że papież zaapelował i ludzie bardzo ładnie odpowiedzieli, że mamy 16 milionów euro do rozdzielenia. Jest to przede wszystkim gest konkretnych ludzi. To nie jest jakiś tam bank, który dał te pieniądze, a to są ludzie, którzy podzielili się swoimi pieniędzmi, ażeby ulżyć doli tych, którzy cierpią w tej chwili. A więc już jest wielka ta solidarność i w tej chwili to, co mogą zrobić, żeby nie zapominać o Ukrainie. Na przykład obstrzały są codziennie, ale już się tak nie mówi dużo o tym, tak jak na początku wojny, kiedy po każdym obstrzale wszystkie agencje informowały. Teraz jakby świat się przyzwyczaił, że tu jest cały czas niespokojnie i już się mało podaje informacji, dlatego chcę też wyrazić wdzięczność Radiu Watykańskiemu za to, że od początku wojny informują o tych najważniejszych wydarzeniach. Sygnał z Radia Watykańskiego, że coś się wydarzyło. Myślę, że ta otwartość i wrażliwość ludzi w Polsce i na świecie niech będzie w dalszym ciągu taka, jak jest, żeby ci ludzie odczuwali, że nie są sami, że świat o nich nie zapomniał. Czasami pamięć jest ważniejsza. Jak wiem, że ktoś o mnie pamięta, ktoś przeżywa, co jest ze mną, to jest nawet ważniejsze niż kawałek chleba. Bo nawet można umrzeć, ale jak wiem, że ktoś tam o mnie pamięta, to już jest dobrze. Jeśli jest to pamięć w modlitwie, to ona oprócz tego, że jest pamięcią, to jeszcze jest mocą. Dlatego, że modlitwą pozwalamy Bogu działać. Jak się modlę, to Bogu pozwalam działać w tej sprawie, w której się modlę. I Bóg realnie wchodzi w historię tego Donbasu dzięki modlitwom Polaków i Europejczyków i ludzi na całym świecie. I cała nadzieja w Panu Bogu.
Z biskupem pomocniczym diecezji charkowsko-zaporowskiej Janem Sobiłą rozmawiał ksiądz Mariusz Krawiec. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.